Jak zapewne pamiętamy, tydzień temu przedstawiłem w zarysie życie świętego Wincentego Palottiego nie bez racji nazywanego apostołem Rzymu. Jednakże przedstawienie biografii jakiegoś świętego to pokazanie go raczej od zewnątrz, poprzez to, czego dokonał. Z punktu widzenia życia duchowego bardziej interesuje nas to, jak dany święty żył, co działo się w jego umyśle i w sercu w związku z jego doświadczeniem bliskości Boga. Taki wgląd w życie wewnętrzne świętych dają nam ich pisma, zwłaszcza te o charakterze autobiograficznym. Święty Wincenty Palotti daje nam szansę zajrzeć do swego umysłu i serca, gdyż pozostawił znaczną ilość pism zarówno autobiograficznych, założycielskich, jak i doktrynalnych. We wszystkich ujawnia swą żarliwość o chwałę Bożą, czego wyrazem jest jedno z charakterystycznych dla palotyńskiej szkoły duchowości zawołanie — ad infinitam Dei gloriam, to znaczy wszystko na nieskończoną chwałę Boga. Jego pisma wyrażają także heroiczną troskę o zbawienie dusz, co wyraża drugie palotyńskie zawołanie — ad salvandas animas, to znaczy dla zbawienia dusz. A także wyrażają jego nieugiętą postawę wobec wszelkich przejawów zła. To z kolei zawiera się w trzecim, typowym dla palotynów zawołaniu, ad destruendum peccatum, to znaczy dla zniszczenia grzechu. W związku z rozpoczętym w 1852 roku procesem beatyfikacyjnym księdza Wincentego Palottiego, oczywiście najpierw na poziomie diecezjalnym, zaczęto kompletować jego pisma, a następnie wydawać je drukiem. Ogólnie zebrano 2624 różnego rodzaju tekstów. Są wśród nich krótkie zapiski, bileciki, listy, różne dokumenty itd., ale są także całkiem pokaźne dzieła, takie jak na przykład Miesiąc maj dla osób zakonnych, to dzieło wydane w 1833 roku, a więc jeszcze za życia świętego, do jego śmierci doczekało się ono 5 wydań. Inne dzieło, cieszące się nie mniejszym powodzeniem, to Miesiąc maj dla osób świeckich, następnie Rozważania o prawdach wiecznych i męce Jezusa Chrystusa, dalej Rozmyślania i ćwiczenia duchowne przygotowujące do otrzymania święceń, zbiór modlitw i nowen i podobny w treści podręcznik modlitw i ceremonii. Jeśli weźmy się pod uwagę, że ksiądz Wincenty pełnił różne ważne funkcje w diecezji rzymskiej, między innymi był wykładowcą na Uniwersytecie Sapienza, był wziętym kaznodzieją i rekolekcjonistą oraz rektorem kościoła Spirito Santo, chętnie odwiedzanego przez pielgrzymów z racji swego położenia blisko Watykanu, a do tego często do późnej nocy spowiadał, mimo słabego zdrowia, to ogarnia nas zdumienie, kiedy i w jaki sposób ten jeden człowiek był w stanie tyle dokonać oraz napisać. Na tym właśnie polega sekret świętych, że czynią wiele i wielkich rzeczy nie mocą własnych sprawności intelektualno-psychicznych czy fizycznych, ale dzięki współpracy z łaską Bożą. Przypominają się w tym miejscu słowa świętego Pawła Apostoła, który w pierwszym liście do Koryntian wyznaje z pokorą. Za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna, przeciwnie. Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Zapewne święty Wincenty Palotti chętnie podpisałby się pod tym wyznaniem apostoła narodów. Kompletne wydanie jego pism obejmuje 13 pokaźnych tomów, które sukcesywnie ukazywały się w Rzymie w latach 1964-1997. Natomiast w języku polskim wydawnictwo Pallottinum opublikowało wybór tych pism w 4 tomach. Wydano również jego listy z lat 1816-1833, a więc z początku jego kapłaństwa i pracy apostolskiej. Ponadto wydano kilka innych jego dzieł. Zajrzyjmy zatem do niektórych z pism naszego świętego. Najpierw weźmy jego testament duchowy, jaki napisał w czasie ciężkiej choroby we wrześniu 1840 roku. Niemal w całości poświęcony jest trosce o rozwój założonego przez siebie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którego, cytuję, celem zasadniczym, szczególnym i odpowiadającym potrzebom czasu jest urabianie duchowieństwa świeckiego i zakonnego, gorliwego o chwałę Boga i pożytek dusz. Nikt nie może zaprzeczyć temu, że to jest faktyczną potrzebą współczesnego świata. Jeśli bowiem się uznaje, iż rzeczą konieczną jest, aby w krajach katolickich nastąpił nowy rozkwit wiary, prawdziwej miłości, chrześcijańskiej moralności, stosowanej w życiu praktycznym, aby zapanowały porządek społeczny oparty na braterskiej miłości chrześcijańskiej oraz właściwe podporządkowywanie się władzy, to by móc osiągnąć to wszystko, potrzeba koniecznie duchowieństwa świeckiego i zakonnego, które by się odznaczało wiedzą i pełnią ducha prawdziwie ewangelicznego oraz apostolskiego. Godne uwagi są refleksje świętego na temat głoszenia Ewangelii, które uderzają swoją aktualnością także w naszych czasach, a szczególnie w kontekście 12. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat roli Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, który odbywał się w Rzymie w dniach od 5 do 26 października ubiegłego roku. Posłuchajmy, co mówi do nas święty Wincenty Pallotti. Pan nasz Jezus Chrystus nakazał nam, abyśmy głosili Ewangelię Świętą, dlatego też treścią naszego przepowiadania, aby było ono owocne i skuteczne, winna być Ewangelia Święta. Wszyscy więc kapłani, którzy powodowani religijną gorliwością oraz miłością poświęcają się jakimkolwiek dziełom, powinni dokładać wszelkich starań, aby zawsze głosić Ewangelię Świętą. I jak Kościół Święty, kierowany przez Ducha Świętego codziennie w oficjum i mszy świętej, każe nam czytać Ewangelię Świętą, tak również każde kazanie, niezależnie od tego, w jakim dniu jest głoszone, raz czy też częściej w ciągu dnia, powinno się opierać na Ewangelii Świętej. Odnosi się to specjalnie do kazań, które są głoszone w niedzielę i w inne uroczystości w ciągu roku oraz w czasie Adwentu i Wielkiego Postu. Wszystkie te kazania mają się opierać na ewangelicznym czytaniu, które w tym dniu podaje Kościół Święty. Z medytacji nad misterium narodzenia Pana Jezusa święty Wincenty wyprowadza ciekawe wnioski i postulaty duchowe dla członków stowarzyszenia. Na przykład odnośnie do potrzeby milczenia pisze: Słowo wcielone, które jest nieskończoną mądrością, chcąc pouczyć wszystkich, jak zachowywać milczenie, raczyło narodzić się dla nas w głębokim milczeniu ciemnej nocy, w postaci dziecięcia w stajennym ustroniu, w jakim pojawiło się przed ludźmi we wspólnym dla niemowląt stanie, w jakim nie potrafią mówić. Wobec takiego przykładu nawet najbardziej wymowni i uczeni powinniby współzawodniczyć w naśladowaniu milczenia dzieciątka Jezus. Na koniec zajrzyjmy do listów świętego, w których uderza czytelnika bardzo często powtarzająca się prośba o modlitwę za siebie, kierowana do różnych osób. Na przykład w liście do brata Jakuba, Kameduły z Monte Corona, pisze: „Módl się, bracie, abym odniósł korzyść z tych dewocjonaliów, któreście mi przysłali. Prośmy, by otrzymać wszystkie łaski, jakich potrzebujemy. Jeszcze więcej miłości Bożej, miłości, miłości, miłości. Więcej nieufności w nas samych, a więcej zaufania w Bogu. Więcej głodu i pragnienia świętości i doskonałości”. Święty Wincenty Palotti wielokrotnie zapewnia o swojej modlitwie za tymi, do których kieruje swoje listy, doskonale bowiem rozumie potęgę i skuteczność pokornej modlitwy. W liście do Antoniego Plebaniego, zubożałego szlachcica, który dzieli się swymi kłopotami ze świętym, pisze on: „Miłą jest rzeczą dla Najświętszej Maryi Pocieszycielki strapionych, gdy nie tracąc zupełnego zdania się na wolę Bożą, prosimy za przykładem jedynego jej Syna, aby odszedł od nas kielich goryczy. Proszę zatem, by Pan w doskonałej zgodności z wolą Bożą, w pokorze, ufności i wytrwałości modlił się, ale to nieustannie, polecał się modlitwą i polecał innym, by odmawiali te modlitwy. Nie jestem godzien modlić się, a tym mniej być wysłuchanym. Wierząc jednak ufnie w łaskę, jakiej udziela Bóg dla zachowania nakazu o modlitwie, zgodnie z przykazaniem chrześcijańskiej miłości modlić się będę. A widząc, że Matka Miłosierdzia dobrotliwym okiem spogląda na modły nędzarzy, ożywiony nadzieją będę się modlił. Dla zaradzenia zaś brakom mej modlitwy ofiaruję modlitwy Jezusa i Najświętszej Maryi Niepokalanej, aniołów i świętych oraz wszystkich sprawiedliwych na ziemi. Będę też do modlitwy zachęcał innych”.